Między słowami. Przy mikrofonie Kamil Wróblewski, audycja Między słowami. Będziemy z Państwem do godziny 23. Dzisiaj Państwa i moim gościem jest Natalia Kokulska. Witaj.
Witam serdecznie.
Natalia, nie mogę uwierzyć, przed rozpoczęciem nagrania okazało się, przypomnieliśmy sobie, że my rozmawialiśmy, Boże, dopiero aż 3 lata temu. I nie mogę uwierzyć, że te 3 lata tak szybko zleciały.
Dopiero i aż bardzo ładną zbitkę zastosowałeś, bo rzeczywiście, nie wiadomo, mam wrażenie, że to wszystko było naprawdę, bardzo mam w pamięci nasze ostatnie spotkanie żywo, więc mam wrażenie, że to było niedawno, a z drugiej strony jednak dużo rzeczy od tego czasu się spotkania w zasadzie, ale mieliśmy chyba okazję się raz zobaczyć na jakimś koncercie, z tego co pamiętam, już tak face to face.
Tak, spotkaliśmy się, tak. Jeśli dobrze pamiętam, to był koncert Mary z Polski w Stodole. Tak mi się wydaje. Wtedy...
A chyba to był koncert Darii Zawiałow, teraz pamiętam.
Albo Darii jednak, Zawiałow, tak, przepraszam. Tak. To był koncert Darii Zawiałow i rozmawialiśmy i wtedy, jak rozmawialiśmy sobie tak za kulisami, to powiedziałaś wtedy, że...
A faktycznie, tak, tak.
Ty mi wtedy powiedziałeś, że pracujesz nad pewnym projektem, który już ujrzał światło dzienne, chociaż my też zaznaczymy, że rozmawiamy parę dni wcześniej, nagrywamy się 13 sierpnia, natomiast rozmawiamy o płycie, która ukazała się 28 sierpnia i to są...
To są czułe struny.
To są czułe struny. Zanim przejdziemy do tych czułych strun, to jeszcze właśnie zróbmy sobie taki mały bilans, podsumowanie, przekrój może, zróbmy, sprawdźmy, powiedz mi, co się działo w ciągu tych minionych 3 lat od premiery twojej płyty Halo tu Ziemia, która mi się bardzo podobała, która była, jest cały czas zresztą, totalnie odjechana. Jestem ciekaw, jak ty teraz patrzysz na tę płytę?
Powiem ci, że bardzo się w moim odczuciu ona nie zaktualizowała. To znaczy i w moim sercu, i w moich takich, w moich estetycznych poszukiwaniach. Wydaje mi się, że to, co na tej płycie jest, cały czas jest dla mnie takie żywe, aktualne i cały czas mnie kręci, chociaż to aż nie wypada, żeby własna płyta kogoś kręciła, ale w sumie no przecież powstawała z, że tak powiem, z miłością, z oddaniem, z pasją, z zajawką, więc w sumie może niepotrzebnie się tłumaczę z lubienia swojej płyty, bo przecież gdybym nie czuła do niej, gdybym nie miała do niej takich uczuć, to pewno bym nie wypuściła jej na świat, to znaczy nie ukazałaby się ona. Więc powiem ci, że bardzo długo koncertowo wdrażałam różne piosenki z tej płyty. To znaczy co chwilę pojawiał się jakiś pomysł na to, żeby coś nowego z niej grać. Oczywiście single Halo tu Ziemia, piosenka, pierwszy singiel Kobieta, ostatnia Prosta. Później miałam ochotę na eksperymentalny teledysk taki do piosenki Rekonstrukcja, choć przyznam, że okazała się, chociaż mnie się w ogóle nie wydała ta piosenka jakaś taka, no, dajmy na to, zgrzytliwa dla i za bardzo alternatywna dla popu, jednak no, ona po prostu w ogóle się nie przyjęła w takim sensie, że ludzie w ogóle nie zrozumieli, w większości oczywiście mówię, bo są fani tej piosenki, którzy tam cieszą się z jej brzmieniem, im się podoba, ale ta piosenka mam wrażenie, że jednak nie została zrozumiana, bo jest no, dość odważna w brzmieniach i też opowiada w odważny sposób o walce z upływającym czasem i zrobiłam do niej teledysk, więc były aż 4 single z tej płyty i trudno było mi się, że tak powiem, od niej odczepić, odkleić.
Słuchaj, my jeszcze też rozmawialiśmy podczas, wokół premiery Halo tu Ziemia, no to też rozmawialiśmy, kiedy twoja córka Laura miała kilka jeszcze miesięcy.
Tak.
W jakim momencie życia ona teraz jest?
No, w takim intensywnym, ma 3,5 roku i właśnie, a propos Laury, to jeszcze w międzyczasie, bo pytasz się, co się wydarzyło od ostatniej płyty Halo tu Ziemia, no, nagrałam z Markiem Napiórkowskim Kołysanki, Szukaj w snach, album, który no, został inicjowany, powiedzmy, przez teatr stary w Lublinie i Marek zaprosił mnie do zaśpiewania swoich kompozycji. Piękne kołysanki, ta płyta zresztą dostała naszego, teraz specjalnie to mówię, naszego pierwszego Fryderyka, bo ja miałam kilkanaście nominacji, Marek Napiórkowski, no jako znakomity nasz czołowy jazzowy gitarzysta, miał również tych nominacji kilkanaście na koncie, ale nigdy żadne z nas nie dostało tej nagrody, więc śmieliśmy się, że rzeczywiście musieliśmy zrobić coś razem i dla dzieci, żeby taką nagrodę dostać. Ale to bardzo piękna, kameralna, akustyczna z kolei płyta, już no mniej eksperymentalna. Więc no, Laura miała co słuchać, bo tak naprawdę te kołysanki w dół bardzo zdominowały tutaj nasze usypianie, nasze wieczory i bardzo, bardzo lubiła ich słuchać.
Natomiast jeśli ona ma teraz 3,5 roku, no to co? To ona... No poczekaj, tak, no bo tak się już zastanawiam. Mówić mówi już, prawda?
Mówi. Tak.
Lubi śpiewać? Ma jakieś, wiesz, ma coś po rodzicach, jeśli chodzi o zamiłowanie do muzyki?
No bardzo lubi muzykę. Nawet czasami się denerwuje, jak słuchamy jakiejś muzyki, a zadzwoni telefon. Na przykład jadąc samochodem słuchamy muzyki, zadzwoni telefon i ona się obrusza, mówi, ja chcę muzykę. I moja piosenka cały czas prosi, żeby ją włączać. Oczywiście ma swoje ulubione, wspaniałe różne piosenki z bajek. No ale przyznam szczerze, że ostatnio, aż to jest zaskakujące, że zaczęła śpiewać utwory z mojej nowej płyty i przyłapałam ją, nawet nagrałam to, jak buja się na huśtawce i śpiewa melodię i temat z Poloneza Azdur Fryderyka Chopina, więc naprawdę to było bardzo urocze. Co prawda na la la la, jeszcze bez słów, ale no, powtarzała tę melodię.
Natalia, słuchaj, no bo już powiedziałaś o Fryderyku Chopinie.
No tak niechcący.
Powiedziałaś, nie, ale już przejdźmy do tej płyty. Czułe struny. Ogromne przedsięwzięcie. I zacznijmy od tego, skąd ci przyszedł w ogóle pomysł do głowy, żeby zaśpiewać Chopina?
Ja poniekąd zostałam zaproszona do Chopina, nie do innego projektu, bo przyznam szczerze, że chyba nie miałabym na tyle odwagi i w ogóle wyobraźni, żeby zestawić siebie artystycznie z Fryderykiem Chopinem. I jak padła taka propozycja 10 lat temu ze strony Classic Jazz Quartet, to byłam bardzo zaskoczona. To znaczy muzycy właśnie z Poznania zaprosili mnie do koncertu. Nasz Chopin współczesny, jeszcze gościnnie grał z nami świętej pamięci Jarosław Śmietana na gitarze. I to był taki w zasadzie no, koncert, jednorazowe przedsięwzięcie, ale do którego powstały specjalne aranżacje. Classic Jazz Quartet, muzycy z tej formacji zrobili kilka aranżacji, kilka napisał Adam Sztaba i powstało kilka tekstów. Oprócz tego śpiewałam pieśń litewską, życzenie, więc to było dla mnie zaskakujące, że ja właśnie z zupełnie innego świata muzycznego zostałam zaproszona do takiego projektu, ale jak już wzięłam w tym udział, jak go dotknęłam, okazało mi się to niezwykle ciekawe, bo melodie, które no są w tych utworach, no są prawie jak gotowa kantylena do zaśpiewania, jak coś, co mogłoby istnieć właśnie w obrębie sztuki wokalnej. Chociaż oczywiście utwory pisane były przecież na fortepian i są pianistyczne, trudno w ogóle za niektóre się wziąć. Ale niektóre tematy po drobnych zmianach właśnie okazały się być no, bardzo podatne do tego, żeby do nich napisać słowa, żeby to po prostu była jakaś taka nowa jakość, piosenka oparta właśnie na twórczości, na utworach Fryderyka Chopina. I po tym koncercie miałam taki właśnie w głowie duży niedosyt, bo ten koncert nie był zarejestrowany, nie zostało to w żaden sposób powtórzone, nie, chyba raz było w Międzyzdrojach na festiwalu, no ale później pomyślałam sobie, że kiedyś muszę do tego wrócić, bo naprawdę też bardzo ciepło przyjęła to publiczność i miałam poczucie naprawdę czegoś, że biorę udział w czymś niezwykle ciekawym i w sumie odkrywczym, bo tak naprawdę mało kto brał się wokalnie za utwory Chopina. Laura Schaffran w latach 80., Bernard Maselli stworzył jej taką płytę ze słowami Justyny Holm, ale to była bardziej taka kameralna, też w stronę może bardziej muzyki jazzowej płyta. Nowi Singers, no ale oni śpiewali z Katem, więc też trudno tutaj mówić o czymś podobnym. Oczywiście były jakieś poszczególne utwory na jakieś okazje często wzniosłe, pompatyczne, co nie za bardzo w ogóle było w mojej estetyce, ale tak naprawdę wydawało mi się to aż niesamowite, że taka płyta no, nie powstała wcześniej.
Widzisz, mówiąc też o płycie Halo tu Ziemia, o twoim ostatnim singlu, że to było też właśnie, że to było coś odważnego. I teraz myślę sobie też, że Czułe Struny, w ogóle całe przedsięwzięcie, cały pomysł w ogóle i tak dalej, jest czymś no też odważnym, bym powiedział też ryzykownym i nie wiem, czy też niekontrowersyjnym.
Na pewno, ponieważ zawsze będą puryści, którzy, że tak powiem, w podejściu do muzyki Fryderyka Chopina będą uważali, że ona jest w żaden sposób nietykalna. Tymczasem no, wielu muzyków jazzowych zabierało się za interpretację tej muzyki. I rzeczywiście jak dochodzi słowo, to mamy wrażenie, że coś doklejamy. Z tym, że ja tutaj w żaden sposób nie udaję tego, że... no nie wiem, że my przerabiamy Fryderyka Chopina, no wszyscy dyrygenci, a tak naprawdę autorzy aranżacji, o których pewno za chwilę opowiem, podeszli no, z dużą, no można nawet powiedzieć, parafrazując, czułością do tego tematu, bardzo, że tak powiem, chcąc się... no bardzo ostrożnie właśnie, ponieważ wiedzieli, że stąpają trochę po kruchym lodzie, że Fryderyk Chopin od lat na całym świecie no, uważany jest za no, wielkiego wirtuoza, też kompozytora, którego wręcz wypada słuchać na baczność i jest takim naszym narodowym dobrem oczywiście, ale z drugiej strony zastanawiam się tak już zupełnie po ludzku, czy Fryderyk Chopin by tak na przykład by sobie tak wyobrażał tę muzykę, przecież muzyka to są emocje, to jest coś, co dla nas cały czas działa i to, co my zrobiliśmy, to jest dołożona wrażliwość wielu artystów, twórców, których zaprosiłam, którzy przełożyli no, te tematy, czyli w zasadzie bardziej zainspirowali się tematami muzycznymi utworów Fryderyka Chopina, przełożyli je no, w język, włożyli je w język symfoniczny, muzyczny. Do tego rzeczywiście powstało słowo i to jest ta rzecz taka chyba, no może ona jest najbardziej kontrowersyjna, nie wiem, ale z drugiej strony myślę, że każdy z nas, jak słucha muzyki instrumentalnej, to ma jakieś o niej wyobrażenie, o czym ona opowiada i to jest właśnie cały czas mówię, język emocji i każdy ma prawo do nazywania tych emocji chyba po swojemu i właśnie to jest to, co zrobiliśmy. Chociaż wiem, że na pewno no, znajdą się tacy, którzy będą mówili, a po co? No więc Fryderyk Chopin i jego dzieła, partytury są cały czas nietknięte, grane przez wybitnych wirtuozów na całym świecie, a to jest rzeczywiście już coś zupełnie innego, ale no, zdecydowanie ten Fryderyk Chopin był tutaj no, bardzo no, inspirującą i ważną postacią, która zainspirowała nas do powstania trochę jakby nowych dzieł.
Ja mam bardzo dobrą odpowiedź na wszelkie takie zarzuty. A czemu nie?
No to prawda. To prawda, no... Dzisiaj w muzyce naprawdę łączy się bardzo wiele rzeczy i dużo gatunków powstawało w ogóle przez to, że ktoś wyłamał się poza jakiś pewien schemat myślenia, czy właśnie odważył się, tak jak powiedziałeś, że gdzieś tam to może wymagało odwagi. Ja przyznam, że oczywiście miałam w tyle głowy tę odpowiedzialność i nawet jak próbowałam, jak pisałam teksty, to musiałam pozbyć się takiego myślenia, że ja dokładam słowo do Fryderyka Chopina, no bo to rzeczywiście w jakimś sensie mnie paraliżowało i bardzo mi zależało na tym, żeby żeby to było bardzo prawdziwe, szczere, a jeżeli człowiek jest taki, że tak powiem, spięty, no to trudniej mu poczuć emocje, które płyną z muzyki, więc wydaje mi się, że to są tylko połączenia dźwięków, to są emocje. Wydaje mi się, że nie ma co się tak na ten temat bardzo zasadzać, a z drugiej strony zaprosiłam takich wspaniałych gości, którzy naprawdę mają wielkie wyczucie, żeby tak dotknąć tej twórczości Chopina, żeby no i w żaden sposób nie skrzywdzić.
I zaprosiłaś kobiety.
Tak, zaprosiłam 5 aranżerów i 5 kobiet. Krzysio Herdzin, Adam Sztaba, Nikola Kołodziejczyk, Paweł Tomaszewski i Jan Smoczyński. No i parytet, oprócz tego, że ja napisałam 5 tekstów, to parytet został zachowany, bo jest 5 pań. Więc jest Mela Koteluk, Gaba Kulka, Kaja, Natalia Grosiak i Bowska.
I teraz zastanawia mnie, ciekawi mnie, co powiedziałaś właśnie Meli Koteluk, Kai, Gabi Kulce, Natalii Grosiak, Bowskiej, jakie zaprosiłaś i tak samo, co mówiłaś właśnie też muzykom tej męskiej części.
Czym ich przekonałam, właśnie, tak?
Czym ich przekonałaś i w jaki sposób ich zachęciłaś? I w jaki sposób powiedziałaś im, co mają zrobić?
No ja tak, najprościej w takim sensie wytłumaczenia, o co mi chodzi, było z Adamem Sztabą, ponieważ on już właśnie stworzył aranżację 10 lat temu, co prawda bardziej kameralne, ale ten pomysł po prostu rozrósł się w mojej głowie. Wiedziałam, że chcę do niego wrócić, ale jak wrócę, no to już muszę bardzo mocno się zastanowić, jak to zrobić najlepiej. Więc wybrałam 5 kompozytorów, aranżerów, którzy są wspaniali, których bardzo cenię i są świetni zarówno w dziedzinie jazzu, jak i muzyki klasycznej. Mają dużo wspaniałych przedsięwzięć, koncertów, kompozycji na swoim koncie. I nie byli jakoś tak bardzo, bym powiedziała, zszokowani. To znaczy, każdemu, mam wrażenie, było miło i każdy przyjął to wyzwanie i stanął na wysokości zadania, bo no, mam wrażenie, że jeszcze w tyle głowy każdy miał tę wiedzę, że są jeszcze inni aranżerowie i że w zasadzie, można powiedzieć, zrobił się z tego taki konkurs aranżerski w jakimś sensie. Bo
wyścig?
No właśnie, myślę, że każdy miał to w tyle głowy. Nie wiem, czy wyścig, ale wiesz, ta weryfikacja później podczas nagrań z wspaniałą, wybitną naszą orkiestrą Sinfonią w Warszawie, to kolejny zaszczyt mój, że wzięli, ta orkiestra wzięła udział w nagraniu tej płyty. No oni wiedzieli, że taka weryfikacja naturalnie przyjdzie, bo każdy autor aranżacji dyrygował orkiestrą podczas nagrywania swojego utworu i wiesz, no to jest naturalne, że muzycy między sobą gdzieś porównują, ten to napisał lepiej, ten gorzej, ten łatwiej, ten tak, ten ciekawie, więc myślę, że mogło to być w jakimś sensie takie, bym powiedziała, mobilizujące, ale z drugiej strony każdy z nich, co mi się bardzo podoba, zachował swój styl i swój taki sznyt muzyczny, jest to rozpoznawalne, Krzysio Herdzin jest rozpoznawalny, Janek Smoczyński też, bo jest bardzo klasycznie, tak podszedł do tego z taką pokorą, bym powiedziała, Adam Sztaba z kolei, wywrotowo i tak dalej, i tak dalej. Każdy z nich miał jakiś swój właśnie muzyczny kolor, który zdobi tę płytę. Więc właśnie nie musiałam jakoś specjalnie przekonywać, ale ta praca nie była taka łatwa, bo no, była żmudna. To była praca, najpierw się spotykaliśmy, żeby wyłonić tę linię melodyczną, do której będzie tekst, później powstawało demo aranżacji, we współpracy tonacja, no mnóstwo drobiazgów, ustalanie instrumentarium, a w zasadzie początkowo też nie wiedziałam, jak to ma wyglądać, więc takie było trochę to bez ograniczeń. A jeśli chodzi o moje koleżanki wspaniałe, które wymieniłeś, bo tak się rozgadałam o panach, to wyglądało tak, że po prostu to były dla mnie fantastyczne też spotkania, różne rozmowy, bo praca z tekstem zawsze jest taka trochę inna, taka intymna, bo wchodzi się w dużo różnych niuansów. Estetyka każdej pani, którą zaprosiłam, jest mi w jakimś sensie bliska, więc wiedziałam, że to nie będzie coś, co mnie bardzo zaskoczy w tym sensie, że tego nie zaakceptuję. Ale co jest ciekawe, każda z artystek zastrzegała sobie, mówiła, że no, czuje się zaszczycona, bardzo jej miło. Oczywiście trochę ją ten Chopin tam w jakimś sensie onieśmielał, ale każda z nich mówiła, jak to będzie coś nie tak, to w ogóle się nie pogniewam, mów szczerze, śmiało. I rzeczywiście tak było, jak była jakaś fraza, jakieś słowo, które mi nie pasowało, to one były bardzo otwarte na wszelkie zmiany i no bardzo też to były dla mnie inspirujące słowa, które napisały do zaśpiewania i bardzo mi na tym zależało.
A jak reagowały na to, że właśnie będą pisały do Chopina?
No, były zaskoczone tym pomysłem. Jak już opisałam ten projekt, to każdemu tak było trudno sobie go wyobrazić. Nawet przyznam, jak z moim wydawcą rozmawiałam i mówiłam, co to jest za projekt, to wszyscy robili duże oczy, bo trudno nawet opowiedzieć. To jest tak wielkie przedsięwzięcie i tak jakby połączone osobowo podmiotami różnymi artystycznymi, że właśnie trudno jest o tym opowiadać. I jak im to opowiedziałam już wszystko, to zazwyczaj chciały uczestniczyć w tym, ale no miały też oczywiście mnóstwo obaw takich, czy podołają. Niemniej jednak no, wydaje mi się, że wyszły bardzo piękne słowa, które wbrew jakby, znaczy inaczej, pomimo tego, że nie miałam jakiegoś takiego wspólnego mianownika tematycznego, nie było jakiegoś kluczowego tematu, o który prosiłam, żeby zahaczały, to tym leitmotivem tej płyty stała się czułość. Czułość, która jest i w tej muzyce, wydaje mi się, i czułość, która była dla mnie inspiracją przez mowę noblowską Olgi Tokarczuk, bo właśnie po tej przemowie, którą usłyszałam, usiadłam i napisałam słowa pod tytułem Znieczulenie do preludium c-moll. Także ta czułość jest tam, no, przewija się przez całą tę płytę i wydaje mi się, że jest ważnym pojęciem.
Wrócę jeszcze do tych tekstów. Ciekawi mnie, czy one już powstały do gotowych utworów, czy trzeba... Właśnie, jak wyglądała tutaj ta współpraca? To było tak, że te autorki najpierw napisały teksty, czy one już usłyszały utwory i pod muzykę pisały słowa?
No tak, no właśnie początek był taki, że najpierw z aranżerem staraliśmy się wyłuskać melodię, to znaczy czasami ta melodia musiała mieć pewne skróty na przykład, po to, żeby no, móc zaśpiewać, bo to jest przecież Chopin pisał z myślą o fortepianie, więc pewne rzeczy są no nie do zaśpiewania przez człowieka i to jest nie do zrobienia, więc pewne uproszczenia, chociaż staraliśmy się wybierać takie utwory, które najmniej wymagają uproszczeń. Niektóre frazy musiałam na przykład sobie transponować, przenosić, śpiewać jakiś interwał od głównej melodii, a główną melodię przejmował jakiś instrument. W każdym razie dopiero wtedy nagrywałam takie demo, które no, chyba w kilku przypadkach było takie prostsze, a w niektórych już było bardziej symfonicznie potraktowane, czyli panowie robili takie demo właśnie na komputerze, to oczywiście orkiestra, symulację takiej orkiestry i tej aranżacji, żeby można było poczuć cały klimat. Ja naśpiewałam wtedy, naśpiewywałam właśnie linię melodyczną i w takiej formie autorki tekstów dostawały ten tekst, więc no, bardzo była ważna każda nuta. Tekst nie mógłby powstać tutaj jako pierwszy, no bo trzymamy się melodii, która już istnieje.
A jeszcze jedna rzecz mnie też ciekawi, bo okej, też od samego początku, no mówisz też Symfonia Warszawia, od samego początku ty już wiedziałaś też, że w ogóle to będzie symfoniczne brzmienie?
Tak, to było moje założenie od samego początku, dlatego wzięłam takich aranżerów, którzy wiedziałam, że się poruszają w muzyce symfonicznej doskonale. Tak, bo to widzisz, ja połączyłam tego Chopina, czyli to, do czego zostałam kiedyś zaproszona i co, że tak powiem, spowodowało, że sobie wyobraziłam taki w ogóle projekt płytowy w przyszłości. Zresztą 10 lat dokładnie minęło od tamtego koncertu, o którym opowiadałam. Ja sobie po prostu połączyłam to z moim no, wielkim marzeniem artystycznym, które zawsze miałam w tyle głowy, czyli żeby nagrać płytę z orkiestrą symfoniczną. Wiesz, każdy artysta, który miał okazję i styczność spotkania się przy jakichś projektach koncertowych z orkiestrą, wie, jakie to jest wielkie przeżycie zaśpiewać z takim aparatem wykonawczym, tak wielkim, tak niesłychanie też z drugiej strony różnorodnym, delikatnym i wymagającym. Jest to na pewno wymagające, ale no właśnie marzyłam o tym, żeby mieć na swoim koncie taką płytę z takim brzmieniem, z orkiestrą symfoniczną. A to, że w ogóle to jest Sinfonia Varsovia, no to w ogóle już jest taka kropka nad i, bo to jest wspaniała orkiestra, która tak naprawdę no, jest naszą wizytówką niemalże na świecie.
No oczywiście. Natalia, a powiedz mi, kiedy w ogóle zaczęliście pracę i ile one w ogóle trwały?
Pracę zaczęliśmy w styczniu i powiem
styczniu,
tobie, że...
Przepraszam, w styczniu tego roku?
W styczniu tego roku, tak.
Naprawdę?
Pracę studyjną, bo widzisz, bo tobie chodzi o całą pracę twórczą, tak?
Tak.
Nie, no to oczywiście, to zaczęliśmy, ja pamiętam chyba pierwszy aranż dostałam od Krzysia Herdzina, jak byłam na początku lipca w Hiszpanii, bo nie zapomnę tego momentu, nie chyba, albo to był Nicoli Kołodziejczyka aranż, no w każdym razie w tym czasie około, czyli powiedzmy no już w tym momencie minął rok, odkąd już przychodziły aranże, więc jeszcze trzeba wziąć pod uwagę wcześniejsze moje rozmowy, wszystkie, no tak, z półtora roku wydaje mi się do tej płyty podchodziłam, aż do jej wydania, ale nagrania same odbywały się w styczniu, czyli do grudnia napływały wszystkie nuty, partytury, ustalenia, były pisane teksty. No i w dwóch studiach, S2 i S4, nagraliśmy ten album. Do tego doszli jeszcze fantastyczni muzycy sesyjni, którzy oprócz Sinfonii Varsovii właśnie w studiu S4 nagrywali w tym samym czasie. No Leszek Kamiński, Jarosław Regulski, którzy to rejestrowali, realizowali, no byli bardzo przejęci. To znaczy bym powiedziała, że nawet Leszka, którego znam od lat i go bardzo cenię, jest fantastycznym i fachowcem i kolegą i oddaje się swojej pracy w pełni, jest super profesjonalny, no był spanikowany. To znaczy jak zobaczył ilość instrumentów, aranżerów, właśnie jeszcze dodatkowych zaproszonych gości instrumentalistów, no to przyznam szczerze, że powiedział mi, że chyba chce go wykończyć na stare lata.
Drodzy Państwo, jesteśmy już w internecie. Cały czas z Natalią Kukulską rozmawiamy o płycie Czułe Struny. Natalii Kukulskiej, Sinfonii Varsovii. Czy mam przedstawiać tę płytę jako płytę Czułe Struny Natalii Kukulskiej?
Nie, no to jest oczywiście płyta Natalii Kukulskiej, znam człowieka, ale to jest płyta, która jakby wykonawcza...
Czy również Herdzina, Kołodziejczyka, Smoczyńskiego, Sztaby Tomaszewskiego?
Tak, to jest bardzo ważne, co powiedziałeś. To jest, tej płyty by nie było, gdyby nie ci wspaniali twórcy, autorzy aranżacji, tekstów, których zaprosiłam. Niemniej jednak jakby wykonawczo każdy mój głos, jestem jakby oczywiście spoiwem, pomysłodawcą tej płyty, tego albumu. Śpiewam każdy utwór, napisałam teksty, ale jestem wykonawcą każdego z tych utworów. Tak samo jak Sinfonia Varsovia jest wykonawcą każdego z tych utworów. Dlatego gdzieś w jakimś sensie podkreślam to, że to jest Natalia Kukulska i Sinfonia Varsovia. Natomiast jeśli chodzi o aranżerów, każdy z nich zrobił po dwie aranżacje, więc no, w jednej piątej jest to też jego płyta.
Wiesz, co jest dla mnie ciekawe w ogóle w tej płycie, bo to jest bardzo ciekawa płyta. Z różnych stron postaram się też do niej podejść, bo z jednej strony to nie jest jakoś wybitnie długa płyta. To jest mniej więcej obecnie standard. Ona trwa 48 minut, jeśli...
Tak,
tutaj
chyba
dobrze
tak.
Też pamiętam.
10 utworów.
Ale z drugiej strony, wiesz co, te utwory nie są krótkie, tak? To nie są takie, wiesz, singlowe strzały. No może no Znieczulenie tutaj z takim utworem najkrótszym, bo trwa tam 3:16.
Tak.
Natomiast tutaj to są przede wszystkim utwory długie i to, co się udało fajnego osiągnąć w ogóle na tej płycie, to to, że one nie, ja w ogóle nie czuję, że one są długie.
No to prawda, bo bardzo dużo się dzieje aranżacyjnie. No na przykład w utworze, który właśnie, który wybrałeś do prezentacji na antenie, czyli w czułych strunach tych pierwszych, ten utwór, ten Polonez Azdur jest na przykład, no składa się z kilku części, no tak jak zresztą muzyka przecież Fryderyka Chopina miała różne części i każda ta część była inna. Tutaj na przykład w czułych strunach jest, mamy wersję, mamy część tam taką bardzo rytmiczną, dynamiczną, wzniosłą, bym powiedziała trochę pompatyczną i to jest rzecz właśnie, na którą się najbardziej bałam, bo przyznaję, że ja nie za bardzo przepadam za muzyką taką pompatyczną i mam kłopot z takimi emocjami. Niemniej jednak skusiłam się na Poloneza trochę na przekór sobie, bo pomyślałam sobie, jak wpadliśmy z Pawłem Tomaszewskim na pomysł w ogóle tego Poloneza, to że jednak Polonez, to po prostu przyszedł nam tyle pomysłów ciekawych do głowy, że pomyślałam, że może warto przełamać to myślenie. A z drugiej strony przecież umówmy się, że taki jakiś rodzaj, no nawet patosu, ale wzniosłości jest wśród emocji naszych na co dzień nadal, pomimo tego, że w muzyce już one są że tak powiem, w zaniku, to taka wzniosłość gdzieś tam istnieje i okazało się, że ten utwór no bardzo poruszył wiele osób, bo został bardzo przychylnie odebrany i teledysk i właśnie te uczucia ludzie w jakimś sensie mówili, że to, zwłaszcza po tym czasie tej pandemii i takiego zszarzałego, ponurego dnia i myślenia znaczy i właśnie braku nadziei, to ten utwór okazał się czymś takim potrzebnym chyba i wyrywającym. Ale tam też jest część liryczna, bo do tego zmierzam, że ta część liryczna jest no, zupełnie czymś innym. Także to jest tak jakby czasami, niektóre aranżacje są tak zaskakująco różne dynamicznie i nastrojowo, że masz wrażenie, że tam jest kilka utworów razem i dlatego mam, tak. mam nadzieję, właśnie one się w jakimś sensie nie nudzą.
Nie nudzą się. Poza tym, widzisz, ty też powiedziałaś o tym, że muzyka to są emocje. Ja mam jeszcze też coś takiego, że muzyka niesamowicie stymuluje moją wyobraźnię w przeróżny sposób.
Tak.
Też zależnie od tego, czego słucham. To dla mnie taki chyba, jak tak sobie pomyślę, to najbardziej stymulujący w ogóle, dla mnie w ogóle był Krzysztof Penderecki. To jest niesamowite, w jaki sposób jego muzyka, zwłaszcza ta najbardziej taka abstrakcyjna, potrafi stymulować moją wyobraźnię i to jest swoją drogą, to jest niesamowite, co ona potrafi robić ze mną później. Ale to jest może temat na inną rozmowę, może z jakimś naukowcem, bo ja miewam też halucynacje takie dźwiękowe po słuchaniu Pendereckiego. To jest coś niesamowitego.
No proszę. A byłeś na koncercie, na tym słynnym koncercie na Openerze, kiedy...
Byłem.
No
to
jest, właśnie.
To było coś niesamowitego.
Coś niesamowitego. Od razu mi się to skojarzyło, bo tam
ta
myślę,
mgła,
że...
Ta mgła, ten deszcz, tak. To tak... grało, to tak. Po prostu miał, myślę, że Penderecki, Greenwood i oczywiście cały zespół, ludzi, który tam występował, to mieli chyba, bym powiedział, powiem, że mogliby mieć, że mieli pogodę na zamówienie.
Tak, atmosfera była, pogoda i godzina, już nie pamiętam, co to było za
to
moment.
To było w ciągu dnia, to było po południu jakoś.
Tak, to było dosłownie przeżycie metafizyczne, to prawda.
Tak. I teraz widzisz, wrócę do czułych strun i teraz ja na przykład słuchając właśnie płyty Czułe Struny, też miałem pewne wyobrażenia. Oczywiście miałem wyobrażenia oczywiście sali koncertowej, miałem też wyobrażenie jakiejś opery, ale też miałem takie konotacje takie naturalne. To znaczy gdzieś miałem coś miałem z widzisz, nie wiem jak to określić nawet, ale miałem jakieś połączenie z naturą.
No to wspaniale. Wiesz,
i to jest zresztą wiesz co, to nawet widać w sumie, bo nawet przecież na twoim najnowszym, to już jest teledysk, który jest dostępny od jakiegoś czasu, z wyjątkiem nas. To też jest przecież taki teledysk nagrany na łonie natury i tam jest coś delikatnego. takiego bardzo naturalnego.
Akurat,
wiesz,
tak, dokładnie, wybrałeś akurat ten utwór Etiuda Edur w aranżacji Krzysia Hardzina, który jest od samego początku, to co ja widziałam słuchając tego aranżu, tej orkiestry, to właśnie widziałam naturę, widziałam po prostu ją przestrzenną, filmowo, w filmowym ujęciu, albo też z detalami różnymi, takim, wiesz, taki makroświat, mikroświat,
motylki jakieś takie, wiesz, na łące tak, i tak, tak dalej.
Tak, tak, człowiekowi otwiera się natura, poranek, przestrzeń i rzeczywiście takie miałam wyobrażenie, natomiast to w ogóle planowałam ten teledysk, w ogóle ten utwór na pierwszego singla i wyobraź sobie, że no oczywiście no nie mogłam nic z teledyskiem za bardzo wymyśleć więcej niż to, co dawały mi warunki domowe, no bo właśnie byliśmy wszyscy pozamykani, więc przeczekaliśmy i stało się to, ten utwór stał się drugim zwiastunem płyty, ale bardzo się cieszę, bo to wszystko się działo po coś, bo ja właśnie miałam duży kłopot z tym, jak zrobić, żeby, wiesz, bo pokazać do tej muzyki, inaczej, te obrazy, które ty masz w głowie słuchając tej muzyki, są tak naturalne, że jeżeli pokażemy dokładnie to, co masz w tej głowie, to się aż zrobi takie, no, za oczywiste, za banalne i wiesz, pokazanie na przykład tylko i wyłącznie natury w tym utworze, no byłoby no, totalnym jakimś, myślę, spłyceniem wszystkiego, co tam się dzieje. A Olga Czyżykiewicz, która wyreżyserowała ten teledysk i napisała scenariusz, w piękny sposób jeszcze zobrazowała no, to, o czym napisała Mela Koteluk, czyli ta piosenka opowiada o takiej, można powiedzieć, deficycie wrażliwości na piękno. I ona to przepięknie zrobiła. Wydaje mi się, że ten teledysk, oprócz właśnie pięknych obrazków natury, o których mówiłeś, no ma to drugie dno i jest w jakimś sensie taki no, zaskakujący i dający do myślenia. Zresztą został oparty ten teledysk i związany z obrazem Józefa Mehoffera, malarza Młodej Polski, który Dziwny ogród, który jest taki też piękny, aha, piękny, ale niepokojący.
A, faktycznie.
Takie było
rzeczywiście.
Takie było jej założenie.
A gdzie nakręciliście ten teledysk?
A nakręciliśmy go niedaleko miejscowości Warka, w bardzo uroczym miejscu. Musieliśmy znaleźć miejsce, żeby wjechała koparka, która, no teraz już zdradzam puentę, bo może ktoś nie widział, ale później tam ten obraz jest no, trochę niszczony. Oczywiście
tak.
Zaznaczę, że nikt nie ucierpiał, ani żadne drzewo, ani
roślina.
Żadna roślina, a tym bardziej człowiek, ale rzeczywiście no, musieliśmy znaleźć takie miejsce, w którym uda się produkcyjnie no, te wszystkie rzeczy wdrożyć, które wymyśliła Olga.
A będą kolejne teledyski?
Marzy mi się. Właśnie teraz jadę do pięknego takiego zamku razem z Nikolą Kołodziejczykiem w ramach otwartej sceny. To jest taki projekt Leszka Biolika, który polega na tym, że w bardzo kameralnych składach, taki live session, który jest rejestrowany przez kamery i dźwiękowo.
Jest to bardzo ładnie wyprodukowane w ogóle.
Tak, bardzo ładnie, więc myślę, że to będzie ciekawe, bo razem z Nikolą no, tutaj zrobimy utwór Ktoś całkiem nowy, czyli to jest bardzo mało znana etiuda Fryderyka Chopina, etiuda Azdur, znaczy bardzo mało, no nie jest tak popularna jak niektóre tak zwane chopinowskie hity, z przepięknym tekstem Gaby Kulki. Gaba napisała tekst, który po prostu mnie bardzo wzrusza, bo to jest tekst o relacji matki i dorastającej córki. I on jest taki bardzo musicalowy. O właśnie, tutaj też można sobie wiele, wiele dopowiadać w głowie i wyobrażać. Także wyobraź sobie, że to, co robimy teraz w tym projekcie, to będą trzy... tak, będzie Nikola na fortepianie, będzie na hangdramie... Boże, teraz zapomniałam, wiesz, chyba muszę zerknąć, żeby już wszystko powiedzieć ładnie, to zerknę.
Musimy dobrze zaznaczyć, że w tym projekcie wzięło udział prawie 100 osób, więc no, nie da się zapamiętać Dokładnie tak. Imię i nazwisko każdej osoby, która jest zaangażowana w ten projekt, więc no tutaj
bardzo ci dziękuję.
Rzeczywiście jest to w zupełności zrozumiałe.
Bardzo mnie pięknie wytłumaczyłeś, bardzo ci dziękuję. Wiesz, ja rzeczywiście, to zresztą powiem tobie, że to jest mało w ogóle popularne, ten hang drum, czy hang pad, jak inni niektórzy mówią, to jest taki, nie wiem, czy kojarzysz ten instrument, to jest taki bęben, który wygląda jak, no nie wiem, jak taka miska. Manu de Lago na przykład, perkusista z Bjork, nagrał płytę na tym hangdramie, już dwie płyty solowe. Wspaniałe ma to kolory. I właśnie zaczekaj, tutaj na...
już hang drum, zresztą tutaj patrzę już nawet, jak to, sprawdzam sobie w internecie.
Jak to wygląda.
Jak to wygląda i tutaj muszę wejść sobie w grafikę, żeby sprawdzić, jak to się prezentuje.
Hang drum i niektórzy mówią na to handpad i muzyk, który zagra, nazywa się Michał Pękosz. Bardzo przepraszam za to, że nie mogłam zapamiętać, ale rzeczywiście. Także będzie ta aranżacja zrobiona właśnie na handpan, na fortepian i na, uwaga, 3 klarnety basowe. Po prostu Nikola zaskakuje. On uważa, że jak już robić, to po prostu rzeczywiście coś innego, ciekawego, niesztampowego. No więc bardzo jestem ciekawa, jak nam to wyjdzie, bo właśnie mamy lada dzień nagranie.
No to trzymam kciuki i jestem ciekaw, bo rzeczywiście te utwory rejestrowane w ramach otwartej sceny są rzeczywiście świetnie zrobione. To jest w ogóle kapitalne, moim zdaniem, narzędzie w ogóle do promocji. To można, spokojnie można by też w ogóle wypuszczać też nawet jako takie, ja wiem, single, czy
tak.
W przestrzeni internetowej, to może nawet w jakiś inny sposób, ale to są świetnie zrobione rzeczywiście utwory i właśnie te prezentacje.
Tak.
Widzisz, w kontekście też samego brzmienia i stylistyki, to w ogóle jest płyta zrobiona bardzo, ona jest taka na bogato. Wiadomo, jeśli jest nawet 100 osób, no to wiadomo, że to też gdzieś słychać. Ja sobie cały czas próbuję wyobrazić to przedsięwzięcie, próbuję sobie wyobrazić właśnie też Leszka Kamińskiego, który to musiał jakoś tam ogarniać i myślę też, że no sama pewnie też rejestracja tego wszystkiego musiała być ogromnym przedsięwzięciem, ale to myślę się, że tutaj chyba Leszek Kamiński działał tutaj już chyba w zespole z innymi osobami. Czy to wszystko on ogarniał?
No właśnie zaprosił do pomocy Jarka Regulskiego, jeśli chodzi o realizację instrumentów, orkiestry i muzyków zaproszonych, ale później już pracował sam Leszek, to znaczy nagrywał moje wszystkie wokale i tutaj bardzo chciałabym właśnie zaznaczyć, że znaczy inaczej podziękować i powiedzieć, jak wielki miał wpływ na to, w jaki sposób ja to zaśpiewałam, zinterpretowałam, bo ja trochę się wokalnie, to dla mnie było duże wyzwanie, więc przyznam, że miałam taki pierwszy utwór, jak nagrywałam, tak trochę za bardzo stałam na baczność, co było słychać w moim głosie. To znaczy bardzo, wiesz, starałam się zrobić to tak korekt, tak trochę poobcinać siebie z takich różnych manieryzmów popowych, rozrywkowych, żeby to było proste, a zarazem też zależało mi na tym właśnie, żeby też nie było, no zaśpiewać pięknie melodię, dobrą barwą, dobrą artykulacją, ale nie za bardzo kombinować. I jak tak podeszłam do tego pierwszego utworu z takim właśnie przygotowaniem i podejściem, myśląc o tej technice, o tym, żeby o tym wydobyciu tego dźwięku, to Leszek właśnie tak spojrzał się na mnie i mówi: Natalia, ale to trochę nie jesteś ty. I ja musiałam trochę spuścić z tonu, to znaczy właśnie to przestałam stać na baczność, zamknęłam oczy i Leszek mówi: Natalia, technika techniką, i tak dasz sobie radę, ale najważniejszy jest przekaz, prawda, emocje i po prostu na tym się skupmy. I on naprawdę emocjonalnie prowadził mnie przez tę płytę, bardzo był mi pomocny, dlatego też ostatecznie w nomenklaturze Leszek Kamiński jest też producentem muzycznym tej płyty, bo uważam, że tak wiele tak wiele, no, zawdzięczam jemu przy tej płycie i miał wpływ na w sumie najważniejsze rzeczy, na brzmienie orkiestry, na mój sposób zaśpiewania, jak i również na miksy, bo on miksował te utwory już później w swoim domowym studio. I już tutaj kończąc temat, tylko powiem, że to było dla mnie w sumie zbawienne, ta sytuacja, znaczy zbawienne to bardzo nieelegancko zabrzmiało, no ale pomogła mi ta sytuacja tego lockdownu, bo no w życiu Leszek nie miałby dla mnie tyle czasu, ile miał.
Natalia, a no właśnie, skoro też mówisz o tym lockdownie, bo powiedziałaś tak, rejestracja zaczęła się w styczniu tego roku.
Tak.
I wyrobiliście się przed tym lockdownem?
Tak, wyobraź sobie, że ostatni wokal w moim domowym studio nagrywałam z Leszkiem dosłownie 3 dni przed lockdownem. I no może nie 3 dni, ale jakieś naprawdę kilka dni. Mieliśmy już tak to wszystko na styk zaplanowane. Zresztą płyta planowana była na wcześniejszy termin, miała ukazać się wcześniej i przesunęliśmy ją na ten koniec sierpnia, czyli 28 sierpnia jej premiera, ale ale wyrobiliśmy się, więc od strony takiej no, logistycznej już nie było nam trzeba żadnych spotkań.
A czy w związku z tym, że ta premiera została przełożona, to czy dokonaliście w międzyczasie jakichś korekt, coś tam poprawiliście, czy to już była płyta, która leżała gotowa i czekała na odpalenie w odpowiednim momencie?
No, w orkiestrze no, nigdzie już tych korekt nie dało się nawet nałożyć, bo orkiestra grała, to co zostało zarejestrowane, to było, ale bardzo...
Ale wiesz, nawet mi chodzi o to, że gdzieś coś może jest za cicho, coś może podkręćmy, o to mi chodzi.
No właśnie, cała praca w tym lockdownie to była praca związana z miksami, więc dlatego powiedziałam, że Leszek nie miałby dla mnie tyle czasu, ile właśnie poświęcił na te miksy, bo to było cały czas, to wręcz bym powiedziała, to aż przeginaliśmy z dopieszczaniem tego brzmienia, bo Leszek robił miks, później mi odsyłał i skupialiśmy się naprawdę na totalnych niuansach, ale myślę, że wszystko z korzyścią dla słuchacza.
Skoro mówisz też jeszcze o tym lockdownie i o tym COVID-zie, jak ty się w ogóle, wiesz, jako artystka, z tym, i też jako Natalia, po prostu jako Natalia, jak ty się w ogóle z tym wszystkim czułaś? No ja mam wrażenie, że chyba najgorsze mamy za sobą. Gdzieś tam też pewnie się z tym koronawirusem się oswoiliśmy. Ale jak ty w ogóle jak ty w ogóle przeżywałaś to? Czy ty w ogóle to w jakiś sposób przeżywałaś?
Wiesz co, ja byłam bardzo skupiona naprawdę na tych miksach, na tej pracy. Z drugiej strony ja nigdy... Oczywiście, wiesz, to uczy pokory taka sytuacja, że mamy jakieś plany i nagle po prostu one są wydarte. Zresztą w płycie Halo tu Ziemia, w piosence Halo tu Ziemia dokładnie o tym śpiewam, że miało być bliżej, ja końca nie widzę i tak dalej, że ktoś tam nad nami, że możemy, chociaż czas nie ugięty, tam ścinam zakręty i tak dalej, że próbujemy sobie wszystko ułożyć i wydaje nam się, że mamy taką władzę, taką w ogóle, wiesz, możliwość, żeby sobie to życie pod nas planować, ale tymczasem zgodnie z przysłowiem chcesz opowiedzieć Panu Bogu, chcesz go rozśmieszyć, opowiedz mu o swoich planach. Więc ja podeszłam do tego z pokorą, a z drugiej strony przyznam ci, że ja nigdy nie mam takiego poczucia, że mam jakiś... ja mam totalny deficyt czasu, bycia w domu, snu, książek, filmów, sprzątania. Mogłabym tak wymieniać. Innymi słowy, i tak było dla mnie za mało czasu, chociaż nie życzę sobie tego, żeby go było więcej, ale żeby po raz kolejny tak się stało, a może tak się stać, że znów będziemy musieli przeczekać jakieś gorsze chwile. Niemniej jednak ja to z pokorą i z dobrodziejstwem inwentarza wzięłam, bo uważam, że można naprawdę, my mieliśmy taką szansę w naszym domu, z moimi dziećmi, z mężem, ten czas wykorzystać bardzo na plus.
No tak, ja z kolei miałem takie wrażenie, że byłem przegrzany, to znaczy zwolniłem po tym lockdownie i gdzieś tam też zacząłem żyć spokojniej, nie byłem też po prostu przebodźcowany. A miałaś też coś takiego, że nie wiem, bałaś się wyjść na przykład, wiesz, bo bałaś się, że się zarazisz albo nie
wiem. Panika, słuchaj, ogarnęła nas wszystkich przecież, jakaś totalna i to było no, ze skrajności w skrajność, bo logiki w tym trudno szukać. No, myślę, że dla nas wszystkich to było no, pierwszy raz. Ludzie nie wiedzieli, jak się zachowywać, bo też władza nie wiedziała, jak nami kierować i rządzić. I po prostu mnóstwo jakichś kompletnie nielogicznych posunięć, które cały czas zresztą mają miejsce, bo nawet to odmrażanie, zamrażanie, to wszystko, no teraz mamy sytuację, kiedy możemy, dzieci idą do szkoły, a mamy zakażeń przecież dwa albo trzy razy prawie więcej, więc
To też może wynikać z tego, że się robi też więcej testów, ale to możemy też już gdzieś też na bok w sumie
odłożyć. Oczywiście, to prawda, natomiast chodzi mi o to, że bałam się, tak, że miałam takie poczucie, że nagle coś, poczucie zagrożenia po prostu, że coś się dzieje, bałam się wychodzić przesadnie, aż tak mi się wydaje, człowiek nastawiał się do drugiego człowieka, jakby nawet samo patrzenie na niego miało spowodować jakieś niebezpieczeństwo. Tymczasem oczywiście teraz mamy trochę na innym poziomie świadomość tej sytuacji i wiedzę, więc myślę, że teraz by to troszeczkę inaczej wyglądało, ale oczywiście czasami lepiej jest bardziej się bać i mieć większą ostrożność niż w drugą stronę niczego nie bać, a później być mocno niemile zaskoczonym.
A powiedz mi, będą macie w planach koncerty? Będzie jakaś trasa koncertowa? Taka symfoniczna?
Tak, to znaczy taka trasa i koncerty były planowane jak najbardziej, ale oczywiście musiały się muszą poczekać, po prostu te wszystkie plany, wiesz, bo tak jak odmrażamy teraz koncerty, artyści niektórzy już koncertują, ja sama już mam kilka jakichś koncertów mniejszych, to jednak taki projekt wymaga większego przygotowania, zaplanowania o wiele do przodu tego terminu, a organizatorzy boją się planować z tak dużym wyprzedzeniem, gdzie budżet przy takiej orkiestrze jest jednak trochę inny. Więc myślę, że wrócimy do tego tematu w przyszłym roku. W tym roku mam w październiku jeden jedyny koncert. To będzie premierowy koncert tego projektu w przepięknej sali w Filharmonii Szczecińskiej. I to będzie koncert, który powstaje dzięki kulturze w sieci, czyli on później, projektowi Kultura w sieci, on później będzie do zobaczenia jeszcze w tym samym miesiącu w internecie. Więc to będzie nasz pierwszy premierowy koncert. Mam nadzieję, że on będzie jakimś substytutem, chociaż wiadomo, że i tak nic nie odda nigdy prawdziwego kontaktu na żywo z muzyką, zwłaszcza taką.
A czy myślałaś już o, już może swojej kolejnej płycie? No przecież ona już została zarejestrowana, to już jest pomysł gdzieś zrealizowany, tak?
Tak.
Jest, zebraliście się, skomponowaliście, nagraliście.
Tak. No oczywiście.
I płyta wychodzi.
Tak, oczywiście żyję tym projektem cały czas i promuję go, więc on jest w mojej głowie, ale pytanie twoje nie jest bezzasadne, bo myślę już o kolejnej, jak najbardziej.
I to będzie, myślisz, czy jesteś w stanie się podzielić jakimiś wstępnymi pomysłami, czy to będzie Halo tu Ziemia 2, czy to będzie jakaś elektronika, czy to będzie przedsięwzięcie takie?
Na pewno, wiesz, ja w ogóle w przyszłym roku to mam bardzo jakiś taki jubileuszowy on jest, bo jeśli liczyć od mojego debiutu, to minie 35 lat, ale zadebiutowałam bardzo młodo. Natomiast jak liczyć od płyty Światło w 96 roku, która się ukazała, no to mamy 25 lat, więc może to będzie, dla mnie jest to pretekst nie do tego, żeby jakoś bardzo podsumowywać tutaj siebie, tylko bardziej do tego, żeby uczcić to czymś nowym. Więc planuję już teraz, nawet mam takie dwie kompozycje, które akurat stworzył Archie Szewski, z którym też pracowałam przy moich ostatnich dwóch płytach, a zwłaszcza ostatniej Halo tu Ziemia, bo tam jest taka praca w kolektywie i Archie miał duży wpływ na tę płytę i brzmieniowo, i kompozytorsko również, więc nie chcę jeszcze na razie zdradzać, jest za wcześnie o tym, żeby mówić.
Oczywiście.
Ale jeśli chodzi o brzmienie, to ja myślę, że wiesz, ja staram się rozwijać, zawsze każda płyta jest jakimś krokiem dla mnie do przodu, nie cofaniem się, więc mam nadzieję, że będzie po prostu ciekawa. To jest chyba dla mnie ważne. Ciekawa dla ludzi też, którzy mnie w jakimś sensie śledzą. bo myślę, że już ich przyzwyczaiłam do tego, że, no, że te płyty, każda z nich jest jakby jest rozwinięciem czegoś, to nie jest jakby w kółko deptanie tej samej przestrzeni muzycznej.
Okej. Okay. Jeszcze wrócę na sekundę, bo zapomniałem się spytać ciebie o jeszcze inną rzecz. Wracając jeszcze do czułych strun. Czy mogę też powiedzieć, że to jest takie trochę też no, rodzinne przedsięwzięcie i nie mówię tylko o Michale Dąbrowce.
Tak, no wiesz, no rodzinne przedsięwzięcia u mnie zawsze są, bo my, no choćby to, że z Michałem tworzymy razem, no zawsze można powiedzieć, że to jest rodzinne przedsięwzięcie, ale tym razem rzeczywiście bardzo przypadek w zasadzie losu spowodował to, że mój syn wziął udział w nagraniu tej płyty, Jan Dąbrówka, który w ogóle, ten przypadek był rzeczywiście uroczy, jak z filmu historia trochę, bo Jasiek przyszedł do studia z Michałem, w zasadzie jako jego techniczny, można powiedzieć, bo miał mu pomóc przy rozstawieniu bębnów, a przy okazji, ponieważ Jasiek uwielbia muzykę symfoniczną, interesuje go bardzo muzyka filmowa, no to miał taką okazję, żeby zobaczyć ten, jak to się dzieje wszystko z bliska na żywo. I Piotr Kostrzewa, czyli kierownik sekcji rytmicznej w Sinfonii Warszawii, jak zobaczył Jaśka, mówi: Jasiek, chodź, będziesz grał z nami. No, Jasiek w ogóle był w szoku kompletnym, bo nawet nie był na to gotowy mentalnie. Po prostu brakowało, wiesz, bo niektóre aranżacje były dla perkusistów wymagające no takich dość dużych, jakby powiedzieć, przejść pomiędzy instrumentami, bo ktoś musiał grać na wibrafonie, ktoś na marimbie, ktoś na dzwonach, no po prostu tu na kotłach i czasami łatwiej byłoby mieć kolejne ręce, żeby choćby nawet nie hałasować, żeby Leszek Kamiński nie miał nagranych tych przejść muzyka od jednego instrumentu do drugiego. Więc jak Piotr Kostrzewa zobaczył Jaśka, to mówi: Jasiek, będziesz grał. No i zagrał ostatecznie i na wibrafonie, i na dzwonach, i na jeszcze no, w kilku innych instrumentach, więc dla niego to wielkie przeżycie było. Mamy wspaniałą pamiątkę, tak jak powiedziałeś, rodzinną. No a to jest w ogóle wielki zaszczyt, no bo tyle osób marzy, żeby zagrać w orkiestrze Sinfonia Warszawia, a Jasiek, że tak powiem, taki casting przeszedł na zasadzie, bo był pod ręką.
No, miał farta.
Tak, ale na szczęście jest, wiesz, no jest też muzykiem, który no właśnie zrobił dyplom w perkusji klasycznej w szkole muzycznej drugiego stopnia, więc już też na szczęście to nie jest tak, że wziął się tam człowiek z ulicy.
Tak, no nie chodzi też o to, że tam trafił tak no po znajomości, tak, że no jednak też pewne predyspozycje miał.
Dokładnie tak.
Słuchaj, jestem bardzo ciekaw tego, co się dalej będzie działo z tym projektem, z czułymi strunami i tym bardziej, że jeszcze rozmawiamy w ogóle przed premierą i w sumie nie wiemy, jaki będzie odbiór tego. Bo wiadomo, to już o tym rozmawialiśmy na początku. Ty jesteś w ogóle przygotowana? Masz jakieś takie gotowe, wiesz, riposty, że jak ktoś tam powie: a, Chopina się nie rusza, a ty powiesz właśnie: a, czemu nie? Albo coś innego.
No ty mi dzisiaj taką pocnąłeś, czemu
tak.
nie?
A czemu nie?
Wiesz co, nie, no ja jestem szczera, nie mam tutaj żadnych przygotowanych, wiesz, odpowiedzi. Czekam, aż mnie coś może zaskoczy. Czekam, wiesz, tak... Jeśli chodzi o odbiór ludzi, to mam wrażenie, że nastrój jest bardzo, bardzo fajny, taki właśnie czuję, że ta płyta jest wyczekiwana. Dawno nie miałam takiego komfortu, że przed płytą czuję aż takie oczekiwania, że wszyscy już chcą mieć tę płytę, bo mówię to też na podstawie komentarzy, które dostaję, no w takiej ilości chyba jeszcze nigdy nie miałam takiego odzewu, przynajmniej za tych nowych czasów, nie mówię o czasach, o latach 90., gdzie się pisało listy, to jednak i komentarze, ilość odsłon, no jest taka napawająca mnie nadzieją, ale też to, że płyta od 3 miesięcy przed premierą jest w przedsprzedaży i nie schodzi z pierwszego miejsca, że się tak pochwalę, ale jest w kategorii, która kompletnie oblewa mnie rumieńcem, bo jest w kategorii muzyka poważna, muzyka klasyczna, czyli no mam nadzieję, że w jakimś sensie nie jest to ujmą dla tych, którzy naprawdę taką muzykę tworzą, ale no, przez to, że jest symfoniczna i tak nagrana, jest właśnie w tej kategorii. Ale również jest cały czas gdzieś tam w czołówce, w ogóle w Empiku, jeszcze w samym preorderze, więc mam nadzieję, że jednak są tacy, którzy, dla których ta muzyka no, jest ważna, będzie bliska i mają taką wrażliwość, która no, właśnie się tutaj spotka na tej płycie.
Ale to też jest to, co ja właśnie w tobie bardzo lubię, że ty lubisz podejmować się takich wyzwań i cały czas gdzieś idziesz do przodu i przekraczasz pewne granice. I dla mnie właśnie też taką płytą była właśnie Halo tu Ziemia, która wydawała mi się taka najbardziej odważną w kontekście, taką ryzykowną, jeśli chodzi o twoją twórczość, to co ukazywało się wcześniej, chociaż już powiedzmy na poprzednich płytach coś tam się już zaczynało dziać, powiedzmy, bo i na
Ósmym planie.
Ósmy plan to już właśnie był taki pierwszy, czy komiks na przykład, nawet to już gdzieś tam powoli się zaczynało, tak? Czy nawet klubowo gdzieś tam pojawiały się jakieś takie akcenty na sexy flexi. Więc to jest akurat też tak, to co ja bardzo lubię akurat u ciebie, to, że ty idziesz do przodu, nie stoisz w miejscu i cały czas coś eksperymentujesz i podejmujesz ryzyko w ogóle. To jest właśnie moim zdaniem.
Tak, wiesz, bo ja dlatego cieszę się, że to mówisz, bardzo ci dziękuję. Ja dlatego wydaje mi się, że taką drogę sobie przyjęłam, bo wiesz, pasję trzeba jak podlewać. Może to banalne będzie skojarzenie, że to jest jak kwiat, który po prostu, jeśli go nie podlejesz, to jednak więdnie. Ja mam wrażenie, że cały czas trzeba o nią w jakimś sensie dbać. I jeżeli nie damy jej jakiegoś właśnie nowego oddechu, nowego tlenu, nowej przestrzeni, no to ona po prostu w takich niebezpiecznych rejonach jest. Ona spotyka się z rutyną, ponieważ zaczynamy myśleć o tym, że już coś, niby coś wynika z naszej pasji, ale już mamy na to patent i tym patentem się posługujemy. A dla mnie właśnie to ryzyko, ten rodzaj adrenaliny, tej nowości poznawczej jest bardzo fascynujący i daje mi, otwiera bardzo stymulujące i wiesz, no to jest tak jak, no nie wiem, są artyści, którzy bardzo są, powielają jakby siebie na różnych płytach, co jakby jest ich wyborem i jakby ja nie neguję tego, nie krytykuję, ale ja chyba należę do tej drugiej grupy. Takim artystą dla mnie, który zawsze zaskakiwał, jest na przykład no David Bowie. On bardzo romansował z różnymi gatunkami i nawet to słowo romansował wydaje mi się za płytkie. On jak już wchodził w jakiś pomysł na płytę, to on po prostu go robił tak autentycznie, tak do końca i tak to było wysmakowane no właśnie to nie był przypadek, to było wejście na całego w jakąś estetykę i to bardzo w nim lubiłam, a z drugiej strony przecież można powiedzieć, że przez swój sposób śpiewania i swoją wrażliwość cały czas był jednak sobą.
Tak. Pozostawał wiarygodny.
Tak.
I dla mnie, i ty dla mnie też pozostajesz wiarygodna w tych właśnie wszystkich przedsięwzięciach.
To bardzo się cieszę.
I Natalia, jest jeszcze jedna rzecz, o którą chciałbym się ciebie spytać. Mianowicie niesamowita jest okładka w ogóle tej płyty.
O, miło, że o tym mówisz. Bo widzisz, bo właśnie mało kto mówi o okładkach, a to przecież jest też dziedzina sztuki, grafika, która jest no bardzo,
ja mam jeszcze cały czas przed sobą poligrafię w wersji cyfrowej, co prawda.
Aha.
Ale no, okładkę już znam od jakiegoś czasu, no to ona nie jest
tajemnicą. A ja mam, słyszysz? O, to jest płyta, mam ją w rękach.
Oż ty.
Dostałam gorący egzemplarz.
No czyli i właśnie, co, już dzisiaj dostałaś?
No, nawet wcześniej już dostałam, przyjechała. Wiesz, to też był duży komfort właśnie przez to, że przesunęliśmy premierę, że można było na spokojnie wszystko wytłoczyć, dopracować graficznie. Ja bardzo powiem tutaj, bardzo chciałabym powiedzieć o tej okładce, bo autorem jest mój przyjaciel, znakomity grafik Adam Żebrowski. Adam był autorem też Halo tu Ziemia, okładki komiksu. W zasadzie od 5 lat, czy nawet 6, chyba ostatnie 6 moich okładek, czy 7 nawet, to jest Adam. to jest człowiek, który no, na stałe współpracuje z Operą Narodową i ma taki bardzo minimalistyczny, w sumie można powiedzieć, styl, ale zawsze bardzo mu ufam, bo jest, ma wielkie wyczucie smaku, wielką, olbrzymią wiedzę. Ale to, co widzimy na tej okładce, było dla mnie dużym też zaskoczeniem, bo ja nie znałam tego, nie wiem, czy ty znałeś ten portret Fryderyka Chopina. Ja też go nie znałam i to jest, nawet tutaj jest napisane na płycie, że jest to, zaraz przeczytam, czekaj, żeby się tutaj, że na okładce wykorzystano rzeźbę Antoniego Madejskiego, jest to po pierwsze Fryderyka Chopina, marmur 1933 rok. Jest to rzeźba, która dla mnie ten Chopin tutaj jest, boję się tego słowa powiedzieć, ale no powiem.
Mów.
Gender.
Gender?
Tak.
No, jest.
Tak, on dla mnie jest tutaj trochę kobiecy. Znaczy, wiesz, on dla mnie nie ma tu płci. Zobacz, jeśli...
Delikatne rysy
są. Tak, są delikatne rysy. Jest fryzura, wiadomo, z tamtych czasów, ale jakoś w tej rzeźbie, no użyłam tego mocnego, powiedzmy, kontrowersyjnego słowa względem Fryderyka Chopina.
Yeah, super.
Mamy to.
Mamy to, tak jest.
Nie, ale nie uważasz, że taki on tutaj jest. I dlatego, zobacz, jeszcze dwa kolory, które tutaj się pojawiły i ten parytet pań i panów. Mamy koralowy kolor i kolor... kolor, dobrze powiedziałam, koralowy kolor.
No, ćwiczymy dykcję teraz.
I turkusowy. Nie wiem, w ogóle nie wiem, czy Adam w ogóle w ten sposób o tym myślał, mówię o autorze grafiki, że właśnie mamy panie, mamy taki podział tutaj, że są to teksty, które należą do pań, czyli ta warstwa liryczna, a muzyczna do panów. W każdym razie... Lubię tę okładkę, lubię jej nowoczesność i ciekawą rzeczą jest taki rodzaj, nie wiem, ja to nazywałam takiego mappingu, czy jakiegoś rodzaju takich właśnie żyłek, które przepływają, unerwienia. Nie wiem, jak to każdy może
właśnie
sobie
się
interpretować.
Właśnie się zastanawiam, jak to nazwać, czy to jest pewne obramowanie warstw? Nie wiem, czy to jest... Czy to jest może pokazanie, teraz tak trochę głośno myślę, nie chcę, żeby tutaj jakaś głupota też może z tego wyszła, ale to jest też właśnie pokazanie Chopina wielowarstwowo.
Tak.
Może się spytaj go, czyj
bardzo,
mu
bardzo
o to
dobrze,
może chodziło.
Bo mnie się właśnie to kojarzy z topografią, czyli pokazanie takich wielu, wielu, wielu warstw. I to chyba byłaby najpiękniejsza jakby interpretacja i puenta do tego tematu tej grafiki. Właśnie wielowarstwowość.
No właśnie, bo właśnie jeszcze, wracając jeszcze na sekundę do tego brzmienia, ona brzmi bardzo różnorodnie. Można by powiedzieć, że ona brzmi bardzo klasycznie oczywiście. Mhm. Ona, ja nawet powiem, że ona się zaczyna tak trochę disneyowsko, nawet bym powiedział.
Tak, musicalowo, disneyowsko, filmowo.
Filmowo. Mhm. I to jest, jak słuchałem też tej płyty, to ja miałem też takie odczucie, że to jest... Trochę jakby to była muzyka, która powstała do czegoś, do filmu, do jakiegoś właśnie musicalu,
dlatego,
może spektaklu
teatralnego. Dlatego bardzo mnie korci, żeby jeszcze niektóre utwory doczekały się, wiesz, swoich obrazów filmowych. Chciałabym, żeby każdy aranżer właśnie miał tutaj utwór, który będzie przedstawiony w formie teledysku. Jest to bardzo inspirujące, niestety bardzo kosztowne, no ale może jeszcze się to uda.
Od samego początku wiedzieliście, że to będzie 10 utworów, czy były jakieś utwory, które odpadły? Chociaż to myślę, że...
Nie, ja wymyśliłam sobie 5 aranżerów, każdy po 2 utwory, więc tutaj jakiś taki porządek był w moich planach. Natomiast ja miałam listę utworów wybranych, kierując się swoją sympatią, dokonałam tego wyboru, ale również tym, że wydawały mi się te utwory dobre do przełożenia na język wokalny. Ale każdy z panów, z każdym to weryfikowałam, z każdym aranżerem. I na przykład, no chyba u Krzysia Chrodzina nastąpił jakaś jego propozycja, bo Mazurka Amol chyba nie było w moich propozycjach. Natomiast Nikola Kołodziejczyk w ogóle, że tak powiem, pod listą, znaczy był spoza listy, to znaczy jego propozycje... były dla mnie zaskoczeniem i były właśnie wyszły od niego, bo są to bardzo małe utwory, nawet powiem szczerze, że chyba bym nie wpadła w ogóle, żeby fragment koncertu fortepianowego mógł być wykorzystany. Szukałam gdzie indziej.
Przypomnijmy, Krzysztof Herdzin, Nikola Kołodziejczyk, Paweł Tomaszewski, Jan Smoczyński, Adam Sztabat. Swoją drogą, drodzy Państwo, Jan Smoczyński to jest ten, który również odpowiada za muzykę na płytach Bowskiej, więc to też widać, jak różnorodnie jest ukształtowany muzycznie Jan Smoczyński.
Tak.
I oczywiście mówimy też o wsparciu lirycznym, no bo tutaj jest Imela Koteluk, jest Gaba Kulka, jest Bowska, jest Kaja, jest Natalia Grosiak i jest oczywiście Natalia Kukulska.
Tak, no mam nadzieję, że to grono, które zaopiekowało się tą płytą.
I Sinfonia Warszawia oczywiście.
Tak.
I mnóstwo osób tutaj na końcu
i
widać.
I pan Janusz
zresztą
Olejniczak w jednym utworze gra w walcu, w zasadzie w dwóch walcach amol, które połączył Janek Smoczyński. Janek, ponieważ zna się z panem Januszem, bo ja chyba bym się nie odważyła, zresztą nie wiedziałam, jakby zareagował, czy przyjąłby zaproszenie. Janek zaprosił do zagrania w tym utworze na fortepianie, więc to dla mnie jest taka w ogóle pieczątka, no z totalnego specjalisty, chopinisty, który no wiadomo, którego gra Fryderyka Chopina jest znana na całym świecie.
Oczywiście. Przypomnijmy, realizację nagrań Leszek Kamiński i Jarosław Regulski. Jeśli chodzi o Sinfonię Warszawie, dyrektor Janusz Marynowski, producent nagrania orkiestry Adriana Skutyńska. I sobie sprawdzą Państwo, kto grał na pierwszych skrzypcach, drugich skrzypcach, skrzypcach, altówkach, wiolonczelach, kontrabasach, fletach, klarnetach itd., itd. Tutaj jest długa lista osób, które zaangażowały się również w rejestrację i powstanie tej płyty.
Oj tak.
I więc niech ta płyta idzie teraz w świat.
No niech idzie. Za chwilkę już będzie, więc bardzo, bardzo się cieszę.
Znaczy my już oczywiście rozmawiamy, jak ta płyta jest.
Rozumiem.
Tak, więc to, ale właśnie, więc my jeszcze cały czas jesteśmy w tym momencie, kiedy no u ciebie jest jeszcze cały czas to oczekiwanie takie
tak,
trochę.
Tak, podniecające oczekiwanie i przyznam chyba, że taka chyba większa trema niż zazwyczaj, bo jednak jak człowiek, że tak powiem, sam jest sobie sterem i okrętem w takim sensie muzycznym, że to wszystko są jego własne twórcze pomysły, no to bierze na to pełną odpowiedzialność i zawsze może powiedzieć, bo ja tak chciałem, a tutaj jest jednak to ta ciążenie, to odpowiedzialność, że no dotykamy no naszego wybitnego geniusza, wirtuoza, kompozytora Fryderyka Chopina, ale właśnie mam nadzieję, że dajemy mu taki dzisiejszy obraz, trochę inny, współczesny, różnorodny i mam nadzieję bardzo, bardzo ciekawy.
O płycie Czułe struny opowiadała Państwu Natalia Kukulska. Natalia, bardzo Ci dziękuję.
Ja również bardzo dziękuję za długą rozmowę i mam nadzieję, że uda mi się spotkać i z słuchaczami i z Tobą również jednak w okolicznościach bardziej sprzyjających spotykaniu się, że tak powiem, face to face, bo rzeczywiście tak. Nawet muzyka, jak i wszystkie spotkania nie mają tej mocy, jak są za szkiełkiem jakiegoś ekranu, czy nawet jak się tylko słyszymy.
Tak jest, Natalia. Podpisuję się, zgadzam się, jak najszybciej się spotkajmy, bo teraz no, rozmawiamy w swoich domach, tak?
No właśnie.
Tak jest.
Nawet
więc
sobie nie zrobimy, nawet sobie nie zrobimy, nie zrobimy tradycyjnego sobie, selfiaka, no wiesz co?
No coś tam, ja tam robię jakieś fotomontaże, no coś tam pokombinujemy sobie. Więc
ale
drodzy
czekaj,
Państwo.
A ja teraz zrobię zdjęcie, jak z tobą
Dobrze,
rozmawiam sobie.
To ja też zrobię zdjęcie.
I sobie je połączymy. Mam co prawda, wyłamałam głowę, założyłam. Nie wiem, czy dobrze, że mnie widać, no ale dobra, no sama to zaproponowałam.
Dobrze, zrobiłem zdjęcie, zaraz
Zrobiłam.
Je tobie wyślę.
Ja też.
Ty mi wyślij swoje i się zaraz wymienimy, a ja zrobię tutaj małe figo-fago ze zdjęciem. Natalia, sobie bardzo
super.
Ci dziękuję. Mam nadzieję, że usłyszymy się na żywo też na koncercie.
Ja
no i zobaczymy przy kolejnej okazji, że ten COVID jak najszybciej sobie pójdzie w cholerę.
Dokładnie tak. Wszystkiego dobrego, Kamil, dziękuję serdecznie.
Dziękuję serdecznie. Ja kłaniam się również Państwu. Kłaniamy się w ogóle. I słyszymy się oczywiście za tydzień o godzinie 22 w audycji Między Słowami. Kamil Wróblewski, do usłyszenia.
Do usłyszenia.